Sygnały świata Poznań Wielkopolska. Czy Płock lubi niewidomych, czy niewidomi lubią Płock? Oto zapytałem Marię i Zbigniewa Niesiołowskich.
W Płocku ostatnio odbyły się warsztaty. To były warsztaty poświęcone percepcji prasy przez niewidomych. Takich warsztatów było 6.
One miały na celu zwiększenie samodzielności niewidomych. Te 2 tygodnie, które tam spędziliśmy, były wypełnione różnymi zajęciami od 8 rano do prawie 21 wieczorem. Były to zajęcia teatralne, taneczne, z psychologiem, z wizażystą, z modystkami panie miały, z kosmetyczkami. Chodziliśmy na różne sportowe obiekty, na przykład bowling uprawialiśmy bardzo aktywnie. Byliśmy pierwszy raz na meczu piłki ręcznej, takim międzynarodowym, w olbrzymiej hali z audiodeskrypcją. Na przykład bardzo ostro ćwiczyliśmy w ramach warsztatów teatralnych, ponieważ szykuje się wyjazd z taką sztuką opartą na opowiadaniach napisanych przez niewidomych, a przygotowaną przez pana Mariusza Pogonowskiego, aktora Teatru Szaniawskiego w Płocku, szykuje się wyjazd do Niemiec, do zaprzyjaźnionego miasta, partnerskiego miasta Płocka, Darmstadt. No i to by było duże wydarzenie i tutaj staraliśmy się doskonalić nasz warsztat aktorski, żeby po prostu, jak się mówi kolokwialnie, nie dać plamy tam. Będzie to przetłumaczone, te wszystkie teksty będą wyświetlane na prompterze, a my będziemy grali po polsku. Byliśmy również uczestnikami różnych imprez kulturalnych, przedstawienie teatralne, koncert filharmoniczny, zwiedzanie zoo z dotykaniem żywych zwierząt, na przykład pyton królewski 1,5-metrowy owijał się nam wokół szyi. A na koniec niesamowite show. Niewidomi gotują w bardzo takim renomowanym hotelu Herman w Płocku. Odbył się pokaz, gdzie 4 niewidome panie i 3 niewidome małżeństwa w obecności kilkudziesięciu widzów dawało właśnie pokaz swoich możliwości w zakresie gotowania. Mnóstwo zdjęć, te zdjęcia można oglądać. Wystarczy wypisać w wyszukiwarce Mazowieckie Stowarzyszenie De Facto, warsztaty kulinarne i zobaczyć, jak to wspaniale wyglądało.
Stowarzyszenie De Facto przygotowało ten cykl warsztatów dla osób niewidomych, który właśnie zakończył się w Płocku, ale przedtem byliście jeszcze na innych warsztatach.
Takich warsztatów było 6. One były poświęcone kontaktom przede wszystkim z prasą niewidomych, bo sam cykl był poświęcony zwiększeniu samodzielności. Stowarzyszenie De Facto dla niewidomych przygotowuje w różnych formatach ponad 70 tytułów. Ludzie otrzymują te czasopisma, wypowiadają się na temat wybranych artykułów, komentują. To świadczy o dużej aktywności i zainteresowaniu osób niewidomych. Stowarzyszenie De Facto postanowiło wdrożyć następny program. Osoby niewidome w dalszym ciągu będą komentowały artykuły wybrane oraz pisały większe formy dziennikarskie, poświęcony swojej aktywności temu, co przeszkadza, co boli, co jest dobre w odczuciu osób niewidomych, w sensie takim społecznym. I te artykuły będą przekazywane do stowarzyszenia.
Stowarzyszenie De Facto prowadzi e-kiosk, wydaje 70 tytułów dla niewidomych. W jaki sposób można dotrzeć do tej prasy?
Za pośrednictwem internetu można wejść, dostać możliwości logowania się na stronie i wtedy się wybiera dowolne artykuły z tych czasopism, które chce się oglądać. Można zadeklarować chęć otrzymywania wybranych czasopism w postaci przesyłki mailowej. Można też, jeśli ktoś nie ma dostępu do internetu, otrzymywać na płytkach CD czy jakichś innych nośnikach pamięci.
Ale czy te czasopisma są przeczytane, czy one są udostępniane w jakichś specjalnych formatach dla osób niewidomych?
Tak. w formatach TXT, RTF, w dźwiękowych formatach.
Poza tym te czasopisma są jakby przetworzone. Ja na przykład korzystam z Polityki i wszystkie zdjęcia czy wykresy są opisywane przez audiodeskryptorów. Także dotychczas, jak sam skanowałem przy pomocy autolektora, to oczywiście nie wiedziałem, jakie zdjęcia są, co na nich jest pokazywane, a tutaj dostarczają mi opisu tych zdjęć czy opisu wykresów. I to są w takich formatach i tak przygotowane, że już nie ma żadnych błędów, wszystko jest idealne, oczywiście bez reklam. Także to jest też bardzo korzystne, że nie tracimy czasu na mnóstwo różnych właśnie takich zbędnych rzeczy.
Stowarzyszenie de facto powołało dyskusyjny klub filmu z audiodeskrypcją.
Nazywa się Pociąg. Od pierwszego filmu Jerzego Kawalerowicza pod tym samym tytułem mieliśmy już możliwość obejrzenia 13 filmów, które są przesyłane do osób uczestniczących w pracach tego klubu. W tej chwili znowu klub filmowy rusza z pokazem 13 filmów na tych samych zasadach. Będziemy otrzymywać filmy, będziemy je recenzować i odsyłać do stowarzyszenia.
Do Płocka.
I ci, którzy napiszą recenzję, mają szansę otrzymać potem zwrotnie płytkę DVD z tym filmem na własność, do własnej filmoteki. W tej chwili trwa nabór, także można się zgłaszać i jeżeli spełnione zostaną warunki, to na pewno niewidomi będą przyjęci.
Na pewno wszystkie informacje można znaleźć w internecie na stronie Stowarzyszenia De Facto.
Mazowieckie Stowarzyszenie Pracy dla Niewidomych De Facto. Oni mają stronę na Facebooku. Tam można wszystkie imprezy oglądać w postaci dokumentacji zdjęciowej.
Warto wybrać się do Płocka, do stowarzyszenia De Facto?
Jest to bardzo prężne stowarzyszenie i oferuje rzeczy, które niewidomych zainteresują. Począwszy od tych warsztatów, w tej chwili wszelkie formy dziennikarskiej aktywności niewidomych. To jest też ogromnie ważna sprawa.
Stowarzyszenie zatrudnia 20 osób niepełnosprawnych wzrokowo.
To są różne niepełnosprawności i te osoby są między innymi zatrudnione przy opracowywaniu tych czasopism, o których mówiliśmy, tych kilkudziesięciu tytułów, które udostępniane są niewidomym.
Czy Płock wyrasta tutaj na taką stolicę spraw niewidomych w Polsce?
No, można tylko podziwiać tych ludzi, którzy tam działają i co ważne, potrafią zmobilizować duże grupy wolontariuszy. Płock to miasto z wielkimi tradycjami, miasto nowoczesne. No, dużo ciekawych, ważnych inicjatyw i bardzo przyjazne i przychylne niewidomym władze.
Maria i Zbigniew Niesiełowscy, dziękuję bardzo za spotkanie.
Wszyscy Państwo, którzy odwiedzą Płock, będą zauroczeni i atmosferą, i ludźmi, i otoczeniem.
Proszę się nie bać, każdy może tutaj się wykazać.
Galas. Zapraszam na mój felieton literacki.
Między świętami a Sylwestrem mój sąsiad znów wpadł w sidła literackich rozterek. Cały okres przedświąteczny nie miał sposobności spotkać mnie na osiedlu. W końcu zatęsknił za rozmową do tego stopnia, że odwiedził mnie w moim mieszkaniu. Dzień dobry, co pana sprowadza? Zapytałem z ciekawością.
Przyszedłbym do pana prędzej, ale moje koty chorują i mam z nimi wiele kłopotów.
Trochę mało się na tym znam. Nigdy nie miałem żadnego zwierzęcia i naprawdę nie wiem, w jaki sposób mógłbym pomóc. Proszę siadać. Pierwszy raz pan wspomina, że ma pan koty.
Mam chłopca i dziewuszkę. On to Pikuś, a ona Kiara.
Dziwne imię Pikuś dla kota.
Każdy tak reaguje. Wolałbym inaczej, ale córa to wymyśliła.
Skoro pan przyszedł, to rozumiem, że koty miewają się lepiej.
Prawie dobrze, ale nie o koty chodzi. Chciałbym pogadać. Te nasze rozmowy są dla mnie zawsze za krótkie. Nigdy nie zdążę zapytać pana o najważniejsze. Jak to jest z tym natchnieniem?
Otóż, panie Karolu, w czasach Wergiliusza szeroko perorowano de stimulo laboris ingenii.
Łacina, matko boska!
Cicho westchnął mój rozmówca.
To znaczy, co perforowano?
Zapytał nieśmiało. Zreflektowałem się błyskawicznie. Szeroko rozprawiano o bodźcu do pracy twórczej, czyli o natchnieniu.
Ja tylko chciałbym wiedzieć, czy bierze pan kartkę i pisze, czy jakoś inaczej.
Czasami przyjdzie mi do głowy interesujący wers, czy kilka słów. Bywa, że nagle zjawi się świeży pomysł na wiersz. Niestety rzadko się zdarza, że przychodzi legendarne natchnienie i wspaniała literatura powstaje w jednej chwili. Stefan Napierski powiedział, że najtrudniejsze w poezji jest połączenie rzeczywistości i natchnienia.
No dobrze, ma pan plan wiersza. Jak długo pan później jeszcze nad nim pracuje?
Często wielokrotnie czytam, bardzo długo poprawiam, a i tak po tygodniu kartka ląduje w koszu.
W takim razie to całe natchnienie jest mocno przereklamowane.
Jadwiga Łuszczewska pod koniec XIX wieku napisała: ten byłby zaprawdę najwyżej natchniony, kto by zgadł tajemnicę samego natchnienia.
No tak, a ja dalej jestem w kropce. Jest to natchnienie, czy go nie ma?
Są takie tygodnie, miesiące, nawet całe pory roku, kiedy poeta jest w lepszej formie intelektualnej. To samo jeśli chodzi o samopoczucie fizyczne, co też nie jest bez znaczenia.
Czyli natchnienie nie decyduje o wierszu. Po napisaniu utwór jest wielokrotnie poprawiany. A ja myślałem, że ta część poezji, której szaraczek Karol nie może pojąć, to są strofy natchnione i nie mam się co do nich zabierać. Ale jeżeli wiersz powstaje na zimno, po długim zastanowieniu...
Są wiersze, które napisałem w pół godziny i niczego nie musiałem poprawiać. Jednak nad innymi trzeba było solidnie popracować. Co więcej, poeci, którzy widzą, spisują swoje myśli na jednej kartce. Mogą coś dopisać, coś innego skreślić, postawić znak zapytania albo sporządzić uwagę na marginesie. W moim przypadku sprawa nie jest taka prosta. Pisząc pierwotną wersję wiersza w systemie Braille'a, nie mam marginesów. Nie mogę niczego dopisywać ani zmieniać. Za każdym razem, kiedy chcę nanieść jakieś poprawki, muszę przepisać całość na nowo.
To ile czasu pan potrzebuje, żeby wiersz był gotowy?
Tego nie da się policzyć. Zdarza się, że 20-wersowy wiersz pisze się godzinkę, czasem dwie, a niekiedy tekst ma pecha i pisanie trwa parę dni. Albo nigdy się go nie skończy, bo zwyczajnie staje się dla poety mało ciekawy.
Ma się rozumieć, że przepisując cały tekst wiele razy poświęca pan dużo czasu. Gdyby pan widział, mógłby pan napisać więcej książek.
Niech pan nie przesadza. Bardzo możliwe, że gdybym widział, moje życie potoczyłoby się inaczej i w ogóle nie zajmowałbym się poezją. Musi pan wiedzieć, że co prawda brak wzroku mocno przeszkadza. Są jednak sytuacje, w których pomaga.
W czym to niby panu pomaga?
Chociażby kompensacja. Kiedy wzrok jest wyłączony, to inne zmysły, na przykład słuch czy dotyk, automatycznie się wyostrzają. Podobnie jest z wyobraźnią, która jest moim sprzymierzeńcem na co dzień. Nie tylko przy pisaniu wierszy. Poza tym wzmożona uwaga.
Na co pan tak musi uważać?
Na wszystko to, na co pan nie musi, mając zdrowe oczy.
No to rzeczywiście, a co do tego natchnienia, wciąż jestem jak tabaka w rogu.
Thomas Alva Edison powiedział, że geniusz to 1% natchnienia i 99% wypocenia. Co prawda, do miana geniusza nie aspiruję. Sądzę jednak, że bez natchnienia trudno stworzyć coś sensownego. Kiedy zamknąłem drzwi za panem Karolem, czekała mnie jeszcze dyskusja z teściową o polityce. Matka mojej żony nie lubi obcych, a szczególnie nie przepada za moim sąsiadem. Na szczęście teraz to ona opowie swoje nowiny, a ja będę mógł tylko kiwać głową i udawać, że rozumiem. Goły.
Czytała Alina Galas.
To wydanie Sygnałów Świata znajdziecie Państwo na stronie internetowej Radio Merkuriusz w poniedziałek, a na kolejne zapraszamy za tydzień, w niedzielę o 8.25. Iryna Goszczyńska i Jerzy Łączny. Do usłyszenia.
Zapamiętaj 83 24 324. Telefon dla osób niepełnosprawnych wzrokowo. 8-324-324. Czynny w każdy poniedziałek od 15 do 21. 8-324-324.